Geniale!
Ma rzeczywiście? Słuchajcie, ja lubię nasze kobiety.
Ale powiedział.
Tak.
Tak, mam na myśli, kochani, dwie wrocławianki. Obie niestety już są martwe. O jednej mówiłem wczoraj konferencję na Uniwersytecie Wrocławskim. Nazywała się Edyta Sztal. A dzisiaj będzie o drugiej. Rozpoczniemy od drugiej kobiety wrocławianki, którą bardzo lubię, a która studiowała na Politechnice Wrocławskiej. I niektórzy już się domyślają, o kogo chodzi, bo historię będzie inaczej. Mianowicie dziewczyna była nie w ciemnie bita, studiowała matematykę na Politechnice, ale gdy przyszła wiosna i Park Szczytnicki się zazielenił, to wybierała czasem spacery po Parku Szczytnickim, bo było romantycznie, zielono i pięknie, zamiast siedzieć na matematyce. Pewnego razu po takim wydarzeniu poprosiła swojego kolegę, czy może sobie zerknąć do jego notatek, co było wczoraj na zajęciach. A facet był nie w ciemnie bity, zobaczył, że ładna dziewczyna, mówi okej, ale pod warunkiem, że jedziesz z nami w góry w sobotę. I pojechała. I był to ten czas, kiedy po raz pierwszy w tę sobotę Wanda Rutkiewicz wspinała się w Rudawach Janowickich. To tam się zrodziła w niej pasja chodzenia po górach. I później wiemy, że po różnych podróżach publikowała książki i wydała taką książkę kiedyś zatytułowaną Na jednej linie. W tej książce mnie tak mocno uderzyło jedno zdanie. Są w górach takie przepaści, których jeden człowiek nie będzie w stanie pokonać. Potrzebny jest ktoś drugi, kto poda mu linę. Są w górach takie przepaści, których jeden człowiek nie będzie w stanie pokonać. I kochani, prorok Jeremiasz kiedyś tak powiedział, właściwie Pan Bóg przez proroka, wasze grzechy wykopały przepaść pomiędzy mną a wami. Tej przepaści człowiek sam nigdy nie będzie w stanie pokonać. I o tym mówił Rychu miesiąc temu. Ja miałem zaszczyt posłuchać tej konferencji. Źle zaczął, bardzo kiepsko, bo powiedział, najgorszy temat ksiądz Mariusz mi zostawił. Ale później już było super. I wszystko to, co mówił, to właśnie uświadamia nam fakt, że każdy z nas jest grzeszny, każdy z nas jest słaby, każdy upada i dlatego nie doświadczamy tej Bożej miłości, o której mówiliśmy na naszym pierwszym spotkaniu. Dlatego popatrzcie, kochani, jak to się układa. Pierwszy temat, który poruszyliśmy na naszym seminarium, to uświadomienie sobie absolutnie bezwarunkowej miłości Pana Boga. Nikodem przychodził do Jezusa z taką myślą, że musi zasłużyć sobie na Bożą miłość poprzez dobre uczynki, poprzez to, że będzie zachowywał wszystkie przykazania Starego Prawa. A Jezus mu na to odpowiedział, Nikodem, nie musisz robić absolutnie nic, aby Pan Bóg cię kochał. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie. I Chrystus, powie później święty Paweł, umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. O, tej historii może nie znacie jeszcze. To był rok 1989. Wielu z was jeszcze nie było na świecie. A tak. Natomiast Piotrek się tak zdziwił. Ja byłem wtedy na drugim roku w seminarium. I słuchajcie, wybuchła bomba na pokładzie samolotu koreańskich linii lotniczych. Koreańskie linie lotnicze, terroryści podłożyli bombę. Zginęło 114 osób, samolot spadł. Natomiast właśnie ci, którzy podłożyli, to była Koreanka, dziewczyna 22-letnia i jej wspólnik. Schwytano ich, posadzono w więzieniu. Oboje próbowali sobie odebrać życie. Temu mężczyźnie się udało. Tę dziewczynę odratowano. I słuchajcie, skracając, kilka lat później było takie wielkie nabożeństwo w Seulu, w Korei Południowej. I ona się tam pojawiła i powiedziała świadectwo. Mniej więcej tak brzmiało. Nazywam się Hyun Kim, zapamiętałem. To ja spowodowałam śmierć 114 osób leczących samolotem 14 września 1989 roku. Gdy trafiłam do więzienia, moi strażnicy okazali się chrześcijanami. Podarowali mi Biblię, zachęcając do jej czytania. Szokiem okazały się dla mnie słowa Chrystusa, świętego Pawła, który mówi: Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Od dziecka uczono mnie nienawiści do religii, ale na te słowa upadłam na kolana i zaczęłam szlochać. Otworzyłam przed nim swoje serce, oddałam mu swoje życie, a on tak nim pokierował, że 9 miesięcy później zostałam ułaskawiona. Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Bez względu na to, jak wielki jest nasz grzech, jak wielka jest nasza ciemność, jak wielka jest nasza noc, jak trudne mamy kłopoty i zmagania z samym sobą, ze swoją słabością, Chrystus to wszystko wiedział i umarł, zanim my otworzyliśmy przed Nim nasze serce. Umarł, bo na tym właśnie polega ta zupełnie bezwarunkowa miłość Pana Boga. Kochani, przypomnijmy sobie, że mówiliśmy w tym pierwszym spotkaniu, że ta miłość Boga jest absolutnie bezwarunkowa i uprzedzająca. I w tej rozmowie Jezus wypowiada te słowa: tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał, ale werset wcześniej nawiązuje do wędrówki Izraelitów przez pustynię. Nawiązuje do tego momentu, kiedy to Izraelici wędrowali 40 lat do ziemi obiecanej i pewnego razu pojawiła się plaga węży. Masa Izraelitów zmarła, ale wtedy Bóg nakazał umieścić węża zrobionego z miedzi albo z brązu na wysokim palu i każdy, kto spojrzał na tego miedzianego węża, zostawał przy życiu. I Jezus właśnie o tym mówi. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Jezus tu nawiązuje do swojej śmierci i mówi: potrzeba, abym umarł, bo to jest największy znak miłości Boga do człowieka, dlatego że z powodu grzechu człowiek ściągnął na siebie 3 konsekwencje. Śmierć, cierpienie i grzechy nas wszystkich. Grzech pierwszych rodziców powoduje śmierć, cierpienie i grzechy. To są 3 skutki grzechu pierwszych rodziców. I Bóg wyraźnie powiedział w raju, że jeśli z tego drzewa spożyjesz, niechybnie umrzesz. To jest absolutnie Boże Słowo, które jest taką przestrogą. I tak się stało. Człowiek spożył z tego drzewa, więc musiał umrzeć. Bóg więc okazuje się tutaj absolutnie sprawiedliwy, bo powiedział: tak się stanie. I zapłatą za grzech jest śmierć, człowiek musi umrzeć, ale Bóg się tutaj okazuje też absolutnie miłosierny, bo to wtedy właśnie Jezus powiedział: konsekwencją grzechu ma być śmierć, ale ja umrę zamiast ciebie. Bóg wymierzył karę, prawda? Śmierć jest karą za grzech, ale gdy człowiek zgrzeszył, to powiedział: ja poniosę tę karę, sprawiedliwości stanie się zadość. A człowiek jest wolny, jeżeli tylko uwierzy w to, co dokonuje się na krzyżu. Mamy więc, popatrzmy, taki obraz. Z tego pierwszego spotkania nam się 2 miesiące temu rysuje ta prawda o absolutnej Bożej miłości, miłości szaleńczej, która zaprowadziła Jezusa na krzyż. Natomiast miesiąc temu uświadomiliśmy sobie, mówiąc o grzechu, że grzech jest przeszkodą w doświadczaniu tej miłości. Każdy z nas grzeszy i dlatego nie doświadcza na co dzień pełni tej miłości. Nie możemy w pełni cieszyć się Bożym szczęściem, Bożym błogosławieństwem. Nie możemy w pełni przyjąć nawet tej Bożej miłości, bo nasze serce jest zajęte przez grzech. Istnieje więc ta przepaść pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Grzech wykopał tę przepaść. I dzisiaj dochodzimy do trzeciej prawdy, którą uświadamiamy sobie w tej naszej seminaryjnej drodze. Że Bóg nie pozostawia nas samych. Bóg nie tylko przerzuca linę nad tą przepaścią, jak mówiła Wanda Rutkiewicz, ale buduje most i tym mostem jest krzyż Chrystusa. Każdy, kto uchwyci się z wiarą tego, co dokonało się na krzyżu, może otrzymać przebaczenie grzechów. I dzięki temu ta przepaść może być pokonana. Popatrzmy, mówi o tym nam święty Paweł w liście do Kolosan. Dzisiaj trochę z Rychem rozmawialiśmy o takim wydarzeniu, które będzie komentarzem do tego tekstu, kiedy w 2 rozdziale listu do Kolosan Może nawet zacznijmy od szóstego wiersza. Paweł, święty Paweł tak pisze do mieszkańców tej gminy. Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie. Zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej budujcie i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie, aby was kto nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem opartą na ludzkiej tylko tradycji i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała pełnia bóstwa. Bóstwo na sposób ciała, bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W Nim otrzymaliście obrzezanie nie z ręki ludzkiej, ale chrystusowe, polegające na zupełnym wyzuciu się z grzesznego ciała. Jako razem z Nim pogrzebani we chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni, przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił. I teraz jest ten ważny moment. Was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, razem z Chrystusem Bóg przywrócił do życia, darował wszelkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami i to, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Po rozbrojeniu zwierzchności władz jawnie wystawił je na widowisko i powiódł je dzięki niemu w triumfie. To ostatnie zdanie to jest nawiązanie do takich pochodów triumfalnych, które były znane w starożytnym Rzymie, akurat w czasie świętego Pawła, kiedy na przykład popatrzmy, w 70 roku Rzymianie zaatakowali Jerozolimę, zburzyli świątynię, zabrali łup wojenny, wzięli jeńców do niewoli, to Tytus, który przewodził temu tej bitwie, wziął tych niewolników, wziął cały łup wojenny i powędrował do Rzymu. I ta droga, wiadomo, zajęła im pewnie kilka miesięcy. Natomiast kiedy już tam przybył, to wybudowano łuk triumfalny Tytusa, który pewnie każdy z nas widział, kto był w Rzymie. Tam na przykład przedstawiono w takiej reliefie, w rzeźbie menorę ze świątyni jerozolimskiej. I teraz cała ta karawana, cała ta procesja przechodziła pod tym łukiem triumfalnym. Tytus szedł na czele jako wódz, a cały Rzym zbierał się i oklaskiwał zwycięską armię. To właśnie to ma na myśli Paweł. To uczynił Jezus z szatanem i jego demonami. Po rozbrojeniu zwierzchności i władz jawnie wystawił je na widowisko, powiódłszy je dzięki niemu w triumfie. Czyli de facto szatan jest już pokonany. Natomiast ten trudny moment, o którym już nieraz mówiliśmy, dotyczy tego, co się wydarzyło na krzyżu. To, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, by go przywoździwszy do krzyża. Naszym przeciwnikiem był diabeł, był szatan, bo to śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i to on przyszedł po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. To on jest tym, który nas nienawidzi i my nie mamy szans. Gdybyśmy sami chcieli walczyć z szatanem, ze złem, nie mamy najmniejszych szans, bo Biblia wyraźnie odpowiada, że szatan był najbardziej inteligentnym, wąż był najbardziej przebiegłym ze wszystkich bożych stworzeń. Skoro był, on jest najbardziej inteligentny, nazywa się go w księdze Izajasza jaśniejący, syn jutrzenki. Skoro jest najmądrzejszy, najbardziej inteligentny, to najmądrzejsi z nas nie mają szans w walce z szatanem. I dlatego potrzebujemy Zbawiciela. Potrzebujemy Jezusa Chrystusa, który pokonał szatana na drzewie krzyża i tylko dzięki Niemu możemy być zbawieni od grzechu, cierpienia i śmierci. Trzy skutki grzechu pierwszych rodziców. Tylko dzięki Niemu możemy przejść na tą drugą stronę przepaści, która oddziela nas od Boga, bo właśnie w tej przepaści pomiędzy nami a Bogiem działają złe duchy, działa szatan. My nigdy nie bylibyśmy w stanie pokonać tego muru, natomiast Bóg przerzuca krzyż nad tą przepaścią. I dlatego popatrzcie, szatan w Starym Testamencie utożsamiony jest z wężem. Prawda? Ten wąż w ogrodzie rajskim nakłania pierwszych ludzi do grzechu. I później paradoksalnie, gdy Izraelici wędrują przez pustynię, Pan Bóg każe Mojżeszowi wbić kawał kloca w ziemię, przybić do niego szatana, węża i każdy, kto jest ukąszony przez węża, popatrzy na tego miedzianego węża, odzyskuje zdrowie. Wydaje się jakiś paradoks. Dlaczego spojrzenie na symbol diabła ma przywracać nam życie, ma przywracać nam zdrowie. A to właśnie dlatego, że ten wąż, który jest przybity do pala, jest martwy, bo jest miedziany. Martwy wąż nikomu nic złego nie zrobi. I to jest symbol tego, co się wydarzyło na krzyżu. To właśnie na krzyżu Jezus przybił tamtego węża, przybił szatana. Jezus, żeby to dobrze zrozumieć i nie popaść w herezję, tak jakby powiedział diabłu, rób ze mną co chcesz. Więc diabeł przyszedł po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Więc zrzucił na Jezusa grzechy nas wszystkich, choroby nas wszystkich. On wziął na siebie nasze choroby, w jego ranach jest nasze zdrowie. On został przebity za nasze grzechy. I przyjął na siebie śmierć. Śmierć, cierpienie i grzechy. Trzy konsekwencje grzechu pierwszych rodziców Jezus bierze, że tak powiem, na siebie. Tak jakby powiedział diabłu, rób ze mną co chcesz. No więc diabeł go wziął, przybił do krzyża. I Chrystus z tego krzyża zmartwychwstał i odszedł do Ojca. Natomiast to, co było naszym przeciwnikiem, śmierć, cierpienie i grzechy, zostały tam przygwożdżone. I to jest właśnie ten symbol węża. Węża, który jest naszym przeciwnikiem. Trzy konsekwencje grzechu pierwszych rodziców zostały przybite do krzyża. I to już się dokonało. Gdybyśmy sięgnęli do tekstu greckiego, a Rychu teraz co chwilę czyta interlinearne wydanie Biblii, i to byśmy zobaczyli, że jest tam taki czasownik, który jest użyty w takiej formie, czas przeszły, dokonany, jednorazowa czynność, która ma skutki na całą wieczność. Brawo. Jeden, jedyny raz. Właśnie taki aorys tam jest użyty, czyli Jezus już pokonał szatana i to się stało definitywnie, należy do przeszłości. Natomiast my jeszcze w pełni nie widzimy tego Jezusowego zwycięstwa. Jeszcze w pełni go nie doświadczamy, ale patrzmy na Jezusa, który nam wierzę przewodzi ją doskonale. Nie patrzmy na to, że jeszcze umieramy, cierpimy i grzeszymy, bo śmierć, cierpienie i grzechy już zostały pokonane na drzewie krzyża. I gdy znajdziemy się w niebie, to tam cierpienia i choroby już nie będzie, a Pan Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę. A że nic nieczystego nie stanie przed Bogiem, jak mówi Apokalipsa, to znaczy, że również i grzechy będą przebaczone. Możemy więc śmiało powiedzieć, że jeżeli przyjmujemy Jezusa, przyjmujemy to, co dokonało się na krzyżu, to choć jeszcze przez chwilkę musimy się pomęczyć, powalczyć z grzechami, z chorobami i ze śmiercią, musimy umrzeć, to ostatecznie w Królestwie Niebieskim nie będziemy doświadczać ani grzechu, ani śmierci, ani cierpienia. Bo jesteśmy, i tu właśnie Rychu do tego dzisiaj nawiązał ze mną w rozmowie, w takim okresie przejściowym. Zwycięstwo już się dokonało Chrystusa, ale jeszcze się nie w pełni ujawniło. Tak jak to się działo w czasie II wojny światowej, i znowu przywracamy ten przykład, że 8 maja definitywnie Niemcy podpisują akt kapitulacji i wojna jest przegrana, koniec, przegrały wojnę, ale przez 3 tygodnie jeszcze w Francji Niemcy zabijali ludzi, palili całe wioski, gwałcili kobiety, zabijali nawet niemowlęta. Wojna już była definitywnie przegrana, a Niemcy czyniły jeszcze wiele zła. Szatan już jest definitywnie pokonany, nie ma najmniejszych szans na odwrócenie tej sytuacji, ale jeszcze czyni trochę zła do momentu paruzji, być może już niedługo. Czyli kiedy Jezus pojawi się po raz drugi, to wtedy w pełni objawi się to zwycięstwo Chrystusa, które już stało się faktem na krzyżu. Ja kiedyś chyba też opowiadałem o tym, teraz patrzę na Piotrka, przyjeżdżałem obok waszego domu, ale nie miałem czasu wstąpić. Pojechałem dalej, głosiłem jakiś odpust, gdzieś to było, gdzieś tam w kierunku Oborni Śląskiej. Mniejsza o to, ale to był sierpień, słuchajcie. No i wtedy jak tam przyjechałem do tej wioski, to tam było ogromne poruszenie, bo jakieś 2 łobuzów w nocy, a to był sierpień, kupiło sobie kłady takie i jeździło tymi kładami po polu. Polu, które było gotowe do zbiorów. Pole pszenicy, które po prostu za chwilkę miało być, prawda, żniwa. I zniszczyli pół tego pola, prawda, jeżdżąc sobie po tym zbożu gotowym do zbiorów. I wtedy mi taka myśl przyszła, że gdyby taki myśliwy z lasu przyszedł, prawda, ze strzelbą, jakby tak wycelował w tego kłada, już nie mówię w tych chłopaków, tylko w tego kłada, mówiliśmy o 2 martwych kobietach, które lubię, to już chłopakom dajmy żyć, i tak strzelił w silnik, to co by się stało? Kula by rozwaliła ten silnik i wtedy siłą rozpędu, jeszcze może nawet kilkanaście metrów zboża by zostało zniszczone, ale definitywnie by się zatrzymał ten gład. I to właśnie dokonał Jezus na krzyżu. Jezus na krzyżu to był ten strzał szatana i on jeszcze siłą rozpędu trochę złaczył mi na tym świecie, ale ostatecznie nie ma najmniejszych szans do tego, aby pokonał Chrystusa. I dlatego nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, tylko imię Jezusa. A imię Jezus oznacza Bóg zbawia. Tak więc, kochani, mamy taką... Pan Bóg chce, żebyśmy odpoczęli dzisiaj, zrelaksowali się. Bo do tej pory wiedzieliśmy, że nas kocha i to było super, ale później zgrzeszyliśmy i jest przepaść. Nagle się okazuje, że jest rozwiązanie. Jest most nad tą przepaścią i to daje nam dużą nadzieję. I teraz troszkę tak na prośbę Piotra chciałbym się podzielić takim świadectwem, które niech nas podprowadzi do tego, co będziemy już przeżywać na rekolekcjach, do przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela, a Agnieszka nie słucha. Bo Agnieszka już była wtedy w Ziemi Świętej i doskonale zna to świadectwo. Kochani, tak się stało, że nie wiem, z miesiąc temu byłem ostatni raz w Izraelu, może 5 tygodni, no mniejsza o to. W każdym razie pielgrzymki wyglądają w taki sposób, że jest grupa ludzi i trzeba ich przewozić z miejsca na miejsce. No więc się wynajmuje autobus, autobusem musi ktoś kierować. Zazwyczaj są to muzułmanie, bo są tańsi niż Żydzi. Więc polskie biura podróży biorą właśnie arabskie biura podróży, a nie te izraelskie. No i słuchajcie, trafił nam się kierowca, który opowiedział swoją historię, jako muzułmanin się urodził, mieszka w Jerozolimie, bardzo blisko Starego Miasta. Dzisiaj ma 37 lat, ten mężczyzna. I taka jakaś wysoko postawiona rodzina muzułmańska, z tego powodu, że jego krewni pracowali, zwłaszcza babcia, o babci opowiadał, w tym meczecie, który się wznosi ze złotą kopułą nad murami Jerozolimy. Każdy z was sobie może przywieźć na myśl, bo to jest ten najbardziej znany widok Jerozolimy. Tu jest mur płaczu i ten meczet, prawda? Najważniejszy w sumie, trzeci co do ważności w islamie, bo pierwszy to jest w Mekce, drugi w Medynie, a trzeci w Jerozolimie, bo stamtąd Mahomet miał odejść do nieba, odfrunąć na swoim koniu o wdzięcznym imieniu Burak. Tak się nazywał koń Mahometa, ale Burak to znaczy błogosławiony po arabsku. Więc właśnie babcia tego mężczyzny tam pracowała, taka bardzo zaangażowana rodzina właśnie w islamie. I wyobraźcie sobie, oni mieszkają niedaleko murów tej starej Jerozolimy. Chłopak miał 8 lat, miał sen. Przyśniło mu się, proszę, jak to mamy tutaj, ja bardzo łatwo sobie to wyobrazić. Bo przyśniło mu się, że siedzi w klasie, dokładnie w kole, tak jak my, tylko siedzieli na podłodze, nie przesiadajcie się. Okay? I on siedział na środku, o tutaj, gdzie ta świeczka, i mówi, że śpiewaliśmy jakąś pieśń. Ale mówi, to była tak cudowna pieśń, tak relaksująca, taka pełna harmonii, po prostu zachwyt. I w pewnym momencie, mówi, zobaczył, że otwierają się drzwi do tej sali. Najpierw pada ogromny snop światła, tak jasnego, że wszystkich oślepił. A później z tego światła, to opowiada chłopak 8-letni, wychodzi jakiś mężczyzna, podchodzi do niego, bierze go za rękę i przyprowadza do drzwi. Kiedy podszedł do tych drzwi i zobaczył, co się dzieje na zewnątrz, to powiedział, że był to najpiękniejszy widok na świecie. To był raj. Łagodne wzgórza, delikatne motylki fruwają, delikatny powiew wiatru, strumyczki płyną, po prostu atmosfera, że człowiek chciałby tam pozostać do końca życia. Powiedział, że wpadł w taki zachwyt i mówi, ten mężczyzna się mnie zapytał, czy chciałbym tu pozostać. A on mówi, tak, ale mówi, ale teraz masz inne zadanie. Teraz masz przyprowadzać do tego miejsca twoich przyjaciół. I go wziął znowu za rękę, odprowadził na środek i dalej śpiewali tę pieśń. Chłopak się obudził rano i przy jajecznicy opowiedział mamie i tacie, co się wydarzyło na śniadaniu. Oni byli w szoku, bo tak wyraźnie pamiętał ten sen. Babcia przybiegła i babcia, jak to babcia, najbardziej zatroskana. Wzięła go za rękę i mówi, dzisiaj nie idziesz do szkoły, tylko idziemy do muezina. Poszli do tego meczetu ze złotą kopułą, do duchownego islamskiego. Chłopak mu opowiedział sen. I wtedy ten muezin się zapytał, a czy pamiętasz dokładnie, które to wiersze Koranu śpiewaliście? A on tak popatrzył i mówi, to nie był Koran. Mówię, co ty wiesz, chłopcze? Allah na pewno coś dla ciebie przygotował, tylko trzeba było słuchać uważnie, które to były strofy Koranu. No i tak się skończyła ta historia. Na tym. Nie bardzo wiadomo, co się będzie działo dalej. I słuchajcie, to przyszedł rok 2013. Wtedy, kiedy w Europie zaczęły się takie trudności z uchodźcami, z przybyszami, i głównie mam na myśli zamachy terrorystyczne. A tu w Nicei ciężarówka gdzieś wjechała, w Berlinie podobnie, tam bomba w Londynie wybuchła, w Hiszpanii, gdzieś w metrze i tak dalej. Dużo takich zamachów terrorystycznych ze strony muzułmanów, motywowanych religijnie. On już był wtedy dorosłym mężczyzną, miał 31 lat i myśli sobie, o co tu chodzi? Czy Koran naprawdę tak naucza, żeby zabijać ludzi? A mówił, że wcześniej też się zmagał z różnymi pytaniami, zwłaszcza się zmagał z takimi pytaniami egzystencjalnymi, bo mówi, mam kilku przyjaciół, którzy mają po dwie albo trzy żony. I teoretycznie powinno być tak, że się kocha wszystkich tak samo, mówi. Ale za każdym razem widział, że jedna jest wyróżniana, dwie pozostałe są tak troszkę, prawda, tylko że się ich utrzymuje. I mówi, no coś mi to, czy Allah naprawdę tak chce? Ale głównie mu chodziło o te zamachy terrorystyczne, bo nie mógł sobie jakoś to poukładać. Zaczął czytać najpierw Koran, później zaczął czytać księgi teologiczne muzułmańskie dotyczące sunnitów. Bo nie wiem, czy wiemy, że w islamie są dwa główne nurty, szyici i sunnici. Od samego początku istnieją, bo gdy tylko Mahomet umarł, to się zrobił konflikt, nie umarł, odfrunął do nieba na buraku. Zrobił się konflikt, czy prawowiernym następcą Mahometa jest jego najbliższy przyjaciel, który mu zawsze towarzyszył, czy prawowiernym następcą Mahometa jest jego córka o imieniu Fatima. Jedni uznali to, drudzy to i tak powstał szyityzm i sunnityzm. W Palestynie głównie są sunnici. I on przeczytał dużo książek, nie znalazł odpowiedzi i mówi, może w takim razie szyici mają odpowiedzi na te pytania o zabijanie, o zamachy terrorystyczne. Poszedł do biblioteki jednej, drugiej, poszedł do pierwszego, drugiego i trzeciego meczetu i nigdzie nie znalazł książek dotyczących szyityzmu, tylko sami sunnici. Pomyślał, wow, może to nie przypadek, może oni specjalnie nas tutaj nie chcą, żebyśmy poznali ten drugi nurt. Natomiast w Jordanii muzułmanie to są głównie szyici. On miał kolegę w Jordanii, więc wsiadł w autko, pojechał do Jordanii. Spotkał się z nim. I ten kolega mówi, to idziemy do biblioteki, pożyczysz sobie jakieś książki na temat szyityzmu. Poszli do biblioteki publicznej w Ammanie i gdy tylko tam wszedł, to taki mężczyzna, bibliotekarz podszedł i mówi, w czym mogę panu pomóc? Mówi, a wie pan co, ja mam tyle pytań odnośnie mojej religii, a u nas nie mogłem nic znaleźć o sunnizmie, to teraz chciałbym coś poczytać o szyityzmie. A bibliotekarz mówi, no to dobra, to zaraz idziemy tam do tej półki z książkami, bo mamy tutaj duży wybór, ale chciałbym panu coś powiedzieć. No, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. I słuchajcie, jak zaczął mu opowiadać całą Biblię, doszedł do Pana Jezusa i doszedł do tego, o czym dzisiaj mówił ksiądz Rosik, że nie ma innego Zbawiciela, jak tylko Jezus Chrystus i tylko On da Ci odpowiedzi na Twoje pytania i nie ma żadnej innej drogi do zbawienia i do szczęścia, jak tylko przyjęcie Jezusa, to jemu ta głowa urosła i był tak skołowany, nie pożyczył żadnej książki, wsiadł w auto, wrócił do Jerozolimy. Po prostu mówi, że coś takiego mu się stało, już miał taki zamęt w głowie. Ten mężczyzna ma żonę i dwójkę dzieci, takich chłopaków kilkuletnich, ale powiedział wtedy, akurat moja żona z dziećmi wyjechała do swojej mamy, wszedł do swojego domu w Jerozolimie, zamknął drzwi na klucz, wszedł do swojego pokoju, zamknął drzwi, usiadł na łóżku, zamknął oczy i zaczął się modlić na głos. zaczął wykrzykiwać do Pana Boga, żeby mu objawił prawdziwą drogę, żeby mu odpowiedział na jego pytania, bo on wciąż się z nimi zmaga. Chociaż słuchajcie, też taka ciekawostka była, kiedy kończył rozmowę z tym bibliotekarzem, to ten bibliotekarz mu powiedział, no to teraz możesz zadać mi swoje pytania. A on mu odpowiedział, odpowiedziałeś na wszystkie i to w takiej kolejności, w jakiej chciałem ci zadać. Taki był trochę z tym zszokowany. I prosił Boga przez godzinę, mówił, krzyczał, wołał, 31-letni facet, z zamkniętymi oczami. W pewnym momencie otworzył oczy i uwaga, zobaczył przed sobą kobietę. Fizycznie. Mówi, patrzyła takim świdrującym wzrokiem na mnie. Mówi, co się dzieje? Przecież chyba mam jakieś zwidy, ale mówi, że fizycznie była obecna. Przecież zamknąłem drzwi od domu, zamknąłem drzwi od swojego pokoju. Skąd ona się tu wzięła? Zaczęła go przeszywać takim wzrokiem. Mi się tutaj przypominają różne opowieści egzorcystów, jak czasem jeżdżę na rekolekcje z nimi albo na konferencje. I mówi, nie, to musi być, coś mi się dzieje z głową. Zamknął oczy jeszcze raz, otworzył po chwili po raz drugi. Za kobietą zobaczył mężczyznę. Mężczyznę, który tu na ramieniu miał wytatuowany półksiężyc, czyli znak islamu. I wtedy zaczęli się oni do niego zbliżać. On leżał już na łóżku i mówi, że był sparaliżowany, nie mógł nawet palcem ruszyć. Oczywistym jest, że chciał uciekać, ale mówi, no, nie mógł się ruszyć zupełnie. I widział, że oni mają jeden zamiar, chcą mnie zabić. Mówi, nie wiem kim są, nie wiem skąd się wzięli, chcą mnie tu zabić. I słuchajcie, tak, gdy byli, on tak opowiada, już praktycznie przy jego twarzy, to zrobił coś takiego. Wykrzyknął na głos, wiecie co? Jezus! Nie ma w żadnym innym zbawienia. W tym momencie obie te postacie prysły, jakby dla namańka. Zniknęły i przez jego ciało zaczęło przechodzić gorąco. Z góry na dół, mówi, taki strumień gorąca, że już wtedy nie był sparaliżowany, tylko pobiegł pod prysznic w ubraniu i puścił na siebie zimną wodę. Prawda? I dopiero ochłonął, kiedy wyszedł spod tego prysznica, wykończony taki psychicznie, padł na łóżko. Kiedy obudził się następnego ranka, słuchajcie, mówi, obudziłem się jako wolny człowiek. Te demony odeszły ode mnie. Po raz pierwszy poczułem ulgę, po raz pierwszy cieszyłem się życiem. Byłem wypoczęty, wyspany, zrelaksowany. Mówi, zupełnie nowe życie. I co wtedy zrobił? Pobiegł, kupił sobie Biblię. Powiedział, przeczytałem Pismo Święte przez tydzień. Spałem po 2 godziny na dobę. Przeczytał całą Biblię. I to była jedyna rzecz, którą wiedział o chrześcijaństwie. A już wtedy, wyobraźcie sobie, jeździł jako w biurze podróży, obwoził pielgrzymów. Mówi, nigdy w życiu nie wszedłem do żadnego kościoła, gdzie woziłem tych pielgrzymów, ze względu na szacunek. No bo ja jestem muzułmaninem, to co będę wchodził do kościołów chrześcijańskich, jak tego nie uznaję. Przeczytał więc tą Biblię i słuchajcie, postanowił podzielić się tym przeżyciem z tym swoim przyjacielem w Ammanie. Znowu wsiadł w samochód, tam jest niedaleko, między Jerozolimą a Ammanem. W 2-3 godziny można zrobić tę drogę samochodem. Dojechał tam, słuchajcie, i opowiada mu całą tę historię i mówi mu, ale wiesz co, właśnie nigdy w życiu nie byłem w żadnym kościele. Właściwie nie znam żadnych chrześcijan tak, żeby się z nimi porozmawiać, coś więcej zapytać. Nie czytałem nic na ten temat. A ten jego przyjaciel mówi, tu niedaleko mamy taki kościół, to chodź, pójdziemy zobaczyć, może kogoś tam spotkamy. Poszli, słuchajcie, wieczorem, już było tak, się ściemniało jak teraz. Romantycznie opowiadam. Ładne tutaj latarnie i zobaczyli światło w tym kościele, usłyszeli muzykę, czyli jest jakieś nabożeństwo. I teraz uwaga, słuchajcie, kiedy tam weszli, to wiecie, co usłyszał? Dokładnie tę pieśń uwielbienia Jezusa, którą słyszał, gdy miał 8 lat w swoim śnie. I tu się historia zamyka. Nie ma w żadnym innym zbawieniu, jak tylko w Jezusie. I kiedy, słuchajcie, wrócił do Jerozolimy, to jego droga tak się potoczyła, że poprosił o chrzest. Chrzest przyjął w rzece Jordan, prawda, tam gdzie Pan Jezus. Natomiast to przeżycie musiało być tak silne, tak mocne, to było 6 lat temu, że stracił praktycznie wszystkich swoich przyjaciół i uwaga, odeszła od niego żona z tymi dziećmi. Prawda? Sąd dał mu tylko jakieś tam godziny na widzenia się z chłopakami, ale powiedział, że nawet dla rodziny, nawet dla miłości, dla tych dzieciaków, on nie jest w stanie wyrzec się Jezusa. Amen. Cisza.